Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
A w studiu Akademickiego Radia Indeks profesor Bogumiła Burda, historyk, a dzisiaj w roli prezesa Stowarzyszenia NERKA. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu. Bardzo witam wszystkich studentów w tak pięknym dniu.
Pięknym, bo zaczynamy studia, więc...
Rok akademicki,
tak. Październik to jest taki miesiąc, w którym mogliście usłyszeć co nieco o transplantologii, bo 26 października obchodzimy Światowy Dzień Transplantologii. Dużo pracy w stowarzyszeniu?
Tak, dlatego, że właściwie wrzesień jest takim miesiącem przygotowawczym, a październik rozpoczynamy zawsze dniem otwartym na temat przeszczepów transplantologii i transplantacji w Polsce i na świecie. Tym razem od kilku lat prowadzimy akcję, nazywa się to Dzień Otwarty, właśnie kiedy staramy się wyjść na deptak, pokazać się jak stowarzyszenie, osoby dializowane, osoby po przeszczepach, osoby czekające na przeszczep, a także personel medyczny potrafią rozmawiać i mówić otwarcie o tak trudnym zagadnieniu, jakim jest przeszczep, jak danie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Nie tylko kiedy decydujemy się po odejściu, czyli w momencie stwierdzenia śmierci pnia mózgu, ale także kiedy decydujemy się na tak zwane przeszczepy rodzinne lub dawstwo poprzez szpik kostny czy oddanie krwi.
Ten trudny temat będzie też podejmowany 26 października właśnie, albo dwa dni
24
wcześniej chyba.
Dlatego, tak, że na tym razem wypada to, to sobota. Od wielu lat prowadzona jest tak zwana konferencja dla młodzieży. Od dwóch lat prowadzona także z Uniwersytetem z Wydziałem Pedagogicznym i Nauki o Zdrowiu. Dlatego, że ważnym tematem jest pokazanie dla gimnazjalistów, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów tematu trudnego, którego czasami boimy się mówić otwarcie o tym, iż jest to transplantologia, transplantacja, przeszczepy, tematem trudnym, bo to jest często śmierć, często nowe życie, ale także temat, który odsuwamy od siebie, bo tego nas dzisiaj nie dotyczy. Będzie spotkanie na uczelni 24 października, na które serdecznie wszystkich studentów zapraszamy. Wtedy będzie można właśnie porozmawiać z osobami, które są po przeszczepach serca, po przeszczepach wątroby, po przeszczepach nerek, a tych osób w Polsce jest najwięcej. Bo pierwszy przeszczep, muszę wam powiedzieć, młodzi ludzie, był w Polsce w 1966 roku 19-letnia uczennica szkoły medycznej pielęgniarstwa otrzymała nerkę. To był pierwszy przeszczep, a 621 w ogóle na świecie. To możemy sobie wziąć pod uwagę. W roku ubiegłym było 1054 przeszczepy nerek w Polsce, ale niestety tylko 81 tak zwanych przeszczepów rodzinnych, czyli ofiarowania przez najbliższych, spokrewnionych w linii prostej lub bocznej, ale także, i to jest ważnym elementem, żeby sobie uświadomić, związanych uczuciowo, czyli małżonkowie, narzeczeni lub partnerzy, mogą dzisiaj być dawcami. To jest bardzo ważne, dlatego że podejmując taką decyzję, jest to zgodne z ustawą z 2005 roku właśnie o dawstwie i o oświadczeniu woli, że my dzisiaj możemy już podjąć taką decyzję, często bardzo trudną. W Hiszpanii 40% wszystkich przeszczepów to są przeszczepy rodzinne. Podobnie jest w krajach skandynawskich, w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. U nas to jest tylko 2%.
A reszta ze zwłok, tak?
Reszta od osób, u których stwierdzono śmierć pnia mózgu. Mhm. Takie stwierdzenie śmierci pnia mózgu dokonuje około 7 lekarzy. Muszę wam powiedzieć, że to nie jest takie łatwe i to nie jest jednorazowe. Po 3 godzinach znowu stwierdza się, czy serce jakby bije nadal. Niemniej śmierć jest pnia mózgu. To jest bardzo ważne i trudne podjęcie decyzji, aby odłączyć aparaturę, czy też podjąć taką decyzję. Dlatego, że serce może być przekazane do przeszczepu w ciągu kilku krótkiego okresu czasu. Natomiast nerka nawet może być w ciągu 54 godzin. Niemniej, im szybciej jest przekazane do przeszczepu, tym lepsze jest możliwość przyjęcia takiego przeszczepu, odrzucenia przeszczepu po dokonaniu zabiegu, ale z drugiej strony także zmniejszenia przyjmowania leków impresyjnych, które umożliwiają, aby ta nerka, czy dany organ, wątroba, rogówka, trzustka, płuca, mogły przyjąć się u osoby, którym jest biorcą. Ten dawca jest bardzo ważny, dlatego że zgodność musi być bardzo ważna, tkanki.
niektórzy z nas noszą w portfelach te oświadczenia woli, takie małe dokumenty. Czy to w ogóle coś daje? Bo też są takie pytania. No, noszę w portfelu, no i co? No to
ja
wystarczy? Wypisane
też noszę, już? Noszę ze sobą, dlatego że po badaniach, gdyby zdarzyła się różna sytuacja, jest to moja dobrowolna zgoda na pobranie organów. W Polsce istnieje tak zwany rejestr sprzeciwów. Jeżeli nie zarejestrowałam się w tym rejestrze sprzeciwów, to znaczy, że godzę się na to, iż według ustawy z 2005 roku mogę być potencjalnym dawcą. Niemniej oświadczenie woli jest informacją dla lekarzy i dla rodziny, że osoba wyraziła taką chęć oddania organów. Ale niestety w polskim tak zwanym prawie niepisanym, moralnym, obyczajowym jest tak, że anestezjolodzy, lekarze na intensywnej terapii często pytają się rodziny, czy wyrażają zgodę. I tu jest właśnie często sprzeciw, mimo że osoba zgodziła się na pobranie. Ze względu na moralne podejście do ciała człowieka, takie pytania są podejmowane.
I oprócz oświadczenia woli trzeba by było jeszcze w rodzinie gdzieś
właśnie
zostawić
właśnie chciałam powiedzieć
oświadczenie
woli i powiedzieć... Wczoraj spotkaliśmy się z gimnazjalistami i gimnazjaliści zadali takie właśnie to samo prawie pytanie. Oni są niepełnoletni, więc nie mogą takiego oświadczenia woli wypełnić. Natomiast zaproponowaliśmy im, aby porozmawiali w domu na temat stosunku do przeszczepów transplantologii. Jan Paweł II powiedział piękne słowa. Przeszczep jest jedną z najlepszych i jest aktem wielkiej miłości, które daje życie innym. To są słowa Jana Pawła II. Wszystkie kościoły świata, nawet judaizm, jest za przeszczepami. To musimy sobie zwrócić uwagę, jak ważnym elementem jest budowanie świadomości wśród młodego pokolenia i dojrzałego. Dzisiaj dawcą może być osoba nawet 70-letnia. Biorcą także osoba nawet 70-letnia.
I także 8-letnia, bo wiem, że właśnie stowarzyszenie ma dwie 8-latki, tak, pod opieką.
Nasze stowarzyszenie działa 19 lat. Dzisiaj mamy ponad 120 osób, członków, są to osoby dializowane, personel medyczny, rodziny, osoby, które są po przeszczepach w naszym województwie, w Zielonej Górze, w okolicy, w Żarach, w Lubsku, w Gubinie. No i mamy to, co coraz częściej zaczyna spotykać informacje w prasie. Mamy dwie podopieczne dziewczynki, które są dializowane odczynowo, ponieważ choroby nerek powodują, że niewydolność nerek może być poprzez dializę, chemioterapię, chemiodializę, czyli pobyt 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin na stacji dializ, tam gdzie jest oczyszczana organizm z toksyn i z tych elementów, które niestety nie ma przepływu przez nerki. To jest najpiękniejsze urządzenie człowieka, właśnie nerka, ten filtr, który całą dobę filtruje nasz organizm. I mają wyprowadzone poprzez otrzewnową, do aparatury i są dializowane w domu. Muszą mieć specjalne pomieszczenie, specjalne przygotowane środki do tego. 8-letnia Ania i 8-letnia Martynka. Martynka jest jeszcze pokrzywdzona, bo jest z porażeniem mózgowym, dodatkowo z obciążeniem takim, które powoduje, iż jednym z najlepszych szans dla tych dziewczynek jednej i drugiej byłby przeszczep. Tym bardziej, że choroba niewydolności nerek powoduje u dzieci dodatkową trudność tak zwanego obniżenia rozwoju fizycznego. Te dziewczynki, na przykład Ania, nam zaczyna maleć. Nie rozwijają się prawidłowo. Dlatego dawstwo i czekanie na przeszczep jest najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy dać. Tym bardziej, że człowiek dostał po to dwie nerki, żeby się jedną podzielić. Bo z jedną nerką można prawidłowo funkcjonować.
Obawy są różne właśnie osób, które biorą lub nie biorą pod uwagę wypełnianie tego oświadczenia woli. Ja znalazłam taką pierwszą, lepszą, powiedzmy, wypowiedź w internecie też i chyba nawet to jest niestosowne ją tutaj wobec tych wartościowych, pięknych słów ją tu przetaczać, ale zrobię to. Nie mam tego oświadczenia, nie mam tego oświadczenia woli, nie z egoizmu, tylko bardziej ze strachu, że w przypadku jakiegoś wypadku, tfu, nie będą mnie ratować, tylko spiszą mnie od razu na stratę i przekażą wszystko to, co jeszcze nadaje się do użycia komuś, kto na takie organy czeka. Może to głupie, ale mam taką wewnętrzną obawę. Jak zareagować na takie słowa?
Jak reagować? Po pierwsze, zacząć rozmawiać i wyjaśniać, że pierwszą podstawową zasadą Hipokratesa jest ratować życie człowieka. Pierwsze 5 minut pozwoli uratować życie. Często jest tak, że boimy się mocno zrobić masaż serca. Mój kolega niestety odszedł w tamtym roku w pracy, gdzie wszystkich przeszkolił na ten temat, dlatego że bano się uderzyć mocno w klatkę piersiową. Gdyby go uderzono, serce zostałoby pobudzone. Co spowodowało, że właśnie najpierw ratujemy życie, a później sprawdzamy, czy czegoś nie uszkodziliśmy właśnie poprzez kręgi klatki piersiowej. Ale ten strach osoby, która to napisała, ja ją bardzo dobrze rozumiem. Dlaczego? Dlatego, że w większości społeczeństwa dominuje i pokutuje obraz, że my musimy być, powiedzmy, pochowani w całości. To po pierwsze. Po drugie, że ktoś będzie prowadził handel naszymi organami. Muszę Państwu powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów etyki zawodu lekarza i naszego działalności ludzi na rzecz przeszczepów i transplantologii, tłumaczenie, wyjaśnianie, że ratujemy życie. Dopiero w momencie stwierdzenia śmierci pnia mózgu 7 osób to dokonuje. Co 3 godziny przez 3 razy. Dopiero jest ta możliwość pobrania organu do przeszczepu. Jeżeli nie godzi się na to, żeby nie nosić, to może napisać sprzeciw w rejestrze sprzeciwów. Ale a co będzie, jeżeli ta osoba spotka się z potrzebą zostania biorcą, a nie dawcą? Czy będzie miała takie same obawy otrzymać organ od innej osoby? Serce, płuca, nerkę, wątrobę. W ostatnich czasach było, w ostatnim tygodniu mieliśmy dziewczynkę 4-letnią, która zatruła się przez rodziców grzybami i potrzebowała kawałek wątroby. Okazało się, że to jest, czy utrzymywano ją w śpiące farmakologicznej, aby ten organ otrzymać. Bo to jest najpiękniejszy dar. Więc nie ma obaw. To tylko nasze wewnętrzne przekonanie o tym, że nam się nic nie stanie. W jednym z gimnazjów w Zielonej Górze jest chłopczyk, który czeka też na przeszczep płuc. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka inna zaraz jest świadomość młodych ludzi. Zmieniają swoje spojrzenie. Dojrzałość. Dojrzałość do tego, że przeszczepy. To jest naprawdę. Jedna dializa, ja Państwu tylko powiem coś, co jest czasami niewyobrażalne. Koszt jednej dializy, czyli osoby, które mają niewydolność nerek, nie są w stanie żyć bez urządzenia, które nazywa się sztuczna nerka, które w Zielonej Górze jest ponad 45 lat. Za 2 lata będziemy obchodzili jubileusz. Dzisiaj mamy 90-latka, który jest dializowany. Wyobraźcie sobie Państwo, jeszcze parę lat temu tylko przyjmowano na dializy 50-latków. Do 50 roku życia.
A jak
życia.
Długo żyje się z... Bo pani profesor zna pewnie wiele osób, które mają przeszczepione.
Moja mama była
organy.
Dializowana na przykład 12 lat. 12 lat zostało jej przedłużone życie dzięki maszynie, która nazywa się sztuczna nerka.
A czy można być aktywnym?
Można, właśnie chciałam powiedzieć. Tak nawet będąc zdializowanych. Ja mam moich kolegów, którzy dzisiaj się spotkamy też w telewizji, którzy pracują zawodowo, są dializowani. Są nauczycielami, są dziennikarzami, są osobami, które wykonują przeróżne zawody świata. Nawet Państwo sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, że osoba, która jest obok, ma jedną nerkę przeszczepioną lub jest dializowana. W nocy i jedzie na dializę na 5 godzin, rano wstaje i idzie do pracy. Można jeździć, uprawiać sporty. Nawet osoby dializowane uprawiają wszelkie sporty. Wyjeżdżamy na wczasy, na obozy. Jest trudniej do krajów Europy Zachodniej, bo tam są koszt dializy dużo wyższy niż w Polsce. W Polsce kosztuje 400, jedna dializa 430 zł. Miesięcznie to jest prawie 6 tysięcy. Rocznie 70 prawie tysięcy utrzymanie osoby. W Polsce jest 18 tysięcy osób dializowanych. W tamtym roku przeszczepiono ponad 1000 osób nerki, które i średnio z nerką przeszczepioną żyje się 7 lat. Ale mamy rekordzistę, który jest 25 lat w Warszawie. Mhm. Mam kolegę, który dzięki komuś, kto mu to ofiarował. Mam tutaj przyjaciół, którzy czekają niestety na 3. nerkę. Już mieli 2 razy przeszczepy, są w moim wieku, czyli powyżej 50 lat, 50 plus i czekają na 3. nerkę. I są aktywni, poświęcają swój czas po to, żeby innym o tym po prostu powiedzieć. Bo to jest najpiękniejszy dar, który możemy dać.
No właśnie, padły piękne słowa Jana Pawła II, jeszcze uzupełnię słowami, na koniec słowami Alberta Camus, którego Państwo cytują na stronie swojego stowarzyszenia. Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie. Dziękuję pani profesor za wizytę w studiu Radia Index i do usłyszenia. A 24 października zapraszamy
i
na konferencję.
I 2 października najpierw zapraszamy na Deptak. Tam będzie można spotkać właśnie nas. O 14 jesteśmy na wykładzie z panem doktorem Sitałem w teatrze. Uczniowie gimnazjum będą mieli konkurs o wiedzy, transplantologia i transplantacja w Polsce i na świecie. I 24 października. No i do naszego stowarzyszenia na naszą stronę www.nerka.zgora.pl. Wszystkich serdecznie zapraszam. Można też do nas na uniwersytet wpisać nazwisko Bogumiła Burdę i przyjść. Zawsze bardzo chętnie przyjmujemy i rozmawiamy, bo to jest temat ważny. Ale słonecznego początku roku akademickiego wszystkim państwu życzę.
Dziękujemy serdecznie. Profesor Bogumiła Burda, prezes Stowarzyszenia Nerka, była moim gościem.
Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30.